magazyn Radia Watykańskiego.
Cuda zdarzają się codziennie. To Bóg porusza ludzkie serca i pozwala się człowiekowi poznać. My jesteśmy jedynie narzędziem Jego działania, wyznaje ksiądz Marek Jaśkowski, który od 7 lat posługuje w Rosji. Jak wygląda jego praca duszpasterska i co jest jej największym wyzwaniem? O tym w rozmowie z Magdaleną Gronek. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, posługuję w nowosybirskiej diecezji w Surgucie. W tym miejscu posługuję od 2,5 roku, a na Syberii w innych miejscach od 7 lat rzeczywiście.
Jak wielu jest tam kapłanów? Jak wielu kapłanów służy ludziom?
W naszej diecezji kapłanów jest gdzieś prawie 40, ale w mojej parafii, która obejmuje prawie połowę tej diecezji, to jest terytorium jak 3 Polski, jestem tylko ja sam. Są jeszcze grekokatolicy, 2 księży z Ukrainy, ale oni posługują w wspólnocie grekokatolickiej. Natomiast gdy chodzi o rzymskokatolicki kościół, to jestem sam. I tu przy okazji wszędzie proszę o modlitwę, żeby jeszcze chociaż jeden ksiądz się tam znalazł. Bardzo jest tam potrzebny. Nie jestem w stanie posłużyć tym wszystkim ludziom tak, jak trzeba, bo to jest olbrzymie terytorium. Bardzo potrzebujemy jakiegoś jeszcze kapłana.
To jak wiele jest kaplic, kościołów, wspólnot, do których ksiądz dojeżdża?
Jest nawet trudne do policzenia. Kościół jest jeden i kaplica jest jedna. W zasadzie jeszcze taka niewykończona. Teraz pomieszczenie kupiliśmy w Nojabrsku. To jest 320 kilometrów od Surgutu. Tam dojeżdżam raz na 2 tygodnie i tam już mamy takie pomieszczenie. Teraz remontujemy, wyposażamy. Chcemy zrobić kaplicę. To jest jedyne takie miejsce jeszcze oprócz kościoła w Surgucie. A w innych miejscach spotykamy się u ludzi w domach, w mieszkaniach. To takich kilkanaście jest miejsc prawie we wszystkich miastach, które tam są. W większych miastach na terenie mojej parafii. Tam już po kilka rodzin jest, są wspólnoty, w których się spotykamy.
Z czego wynika fakt, że właściwie na tak ogromnym obszarze jest tak mało wierzących, niczym na pustyni?
To są pewne konsekwencje tego, co było w historii. Było przecież 70 lat walki z Kościołem, z Panem Bogiem, z chrześcijaństwem. Teraz to zaledwie w tym roku obchodziliśmy 25 lat odnowienia struktury Kościoła katolickiego w Rosji. To 25 lat to jest jeszcze bardzo mało. I widać, jak już wiele tam się dokonało, że jednak jest, wcześniej tam był może jakiś jeden ksiądz na całą Syberię, teraz to już jest tylko połowa Syberii, nasza diecezja, jest już prawie 40 księży i brakuje tych księży i wspólnot jest już sporo. I są potrzeby, więc widać, że to się rozwija. Może nie tak, jakby nam by się chciało, ale to są, myślę, że konsekwencje tego, co działo się przez tyle lat. Teraz to jest bardzo trudno odbudować, odnowić, ale Pan Bóg jakoś działa, Pan Bóg błogosławi to.
To kiedy ksiądz najmocniej doświadczył tego namacalnego działania Pana Boga? Już właściwie to on przyprowadza ludzi.
Zawsze jak tutaj przyjeżdżam do Polski, gdzieś dzielę się tymi doświadczeniami, to zawsze mam jakieś takie świeże historie, jakiegoś nawrócenia, jakiegoś przyjścia do Pana Boga. Na przykład teraz na Wielkanoc ochrzciliśmy takiego młodego mężczyznę, który nie ma żadnych korzeni katolickich, wprost przeciwnie, jest gdzieś z jakiejś rodziny muzułmańskiej, pochodzą gdzieś z Kaukazu. I on, człowiek bardzo inteligentny, dużo czytał i przez te czytanie, przez tą naukę, taki rozwój intelektualny, on doszedł do Pana Boga. On doszedł, że to chrześcijaństwo w Jezusie Chrystusie. Pan Bóg przychodzi do nas i przyszedł do kościoła świadomie przez te wszystkie doświadczenia też, jakie miał w swoim życiu ciekawe doświadczenia, że on bardzo lubił książki, jak on mówi, że wprost kocha książki. I kiedyś szedł przez park, deszcz padał i na ławce w parku widzi książkę, jak moknie. On nie może pozwolić, on kocha książki, żeby książka mokła. Bierze ją, a to jest Biblia. Jeszcze nie bardzo wiedział, co to jest, zaczyna czytać i to był jego pierwszy kontakt ze Słowem Bożym i bardzo ważne to, co wpłynęło na jego później nawrócenie, jego przyjście. Teraz przyjął chrzest, był też na Światowych Dniach Młodzieży. Jest takim bardzo entuzjastycznie przeżywającym swoją wiarę. Takie historie to jest to, co jakoś, co najbardziej jakoś widzę, doświadczam, to działanie Pana Boga tam.
Czy przeważnie Pan Bóg w taki cudowny sposób dociera do tych ludzi?
To zawsze jest cudowny sposób, ale Pan Bóg wydaje mi się, że nie lubi cudów i raczej stara się działać w taki bardzo naturalny sposób. Ale jednak dociera czasami, jeśli ludzie się odnajdują, gdzieś przychodzą, czasem jakoś tam szukają, to się czasem zaczyna od jakichś bardzo prostych spotkań, od tego, że ci ludzie czegoś potrzebują, przyjdą, później się cieszą, że mogą porozmawiać, później jeszcze raz przyjdą. Albo też to są jakieś korzenie katolickie, gdzie oni zaczynają szukać kościoła katolickiego, bo wiedzą, że gdzieś w swojej rodzinie mieli katolików i zaczynają się tym interesować.
Jak katolicy, jak ludzie wierzący są postrzegani przez resztę społeczeństwa, która jest niewierząca?
To bardzo różnie zależy, na kogo się trafi. Generalnie tam prawie każdy uważa się za wierzącego. Jak zapytać albo jakieś statystyki przeczytać, to w Rosji prawie wszyscy są wierzący. Oni się tak przyznają, tak się uznają za wierzących. Tylko często to się na nic konkretnie nie przekłada. I gdy chodzi już o konkretne praktyki religijne, o jakąś modlitwę, to jest bardzo mało ludzi, którzy się modlą, którzy jakoś starają się pogłębiać swoją wiarę. Takie statystyki, jak Rosja jest jednym z najbardziej religijnych i wierzących krajów świata, według statystyk, a jednocześnie nawet cerkiew prawosławna, która tam jest w większości, sami mówią, że w największe święta do cerkwi wchodzi 1, maksimum 2% ludzi. Tylko wchodzi do tej cerkwi, nie mówiąc już o jakimś udziale w liturgii, o jakichś sakramentach. Więc często to, że ten człowiek jest wierzący, to się na nic konkretnego nie przekłada. Ale bardzo różne są reakcje. Najczęściej są życzliwe. Najczęściej jest jakiś taki nawet i podziw, chociaż czasami, zwłaszcza chodzi o Kościół katolicki, to już spotykałem się nieraz, że jest uznawany za jakąś sektę, co świadczy o braku jakiejś kultury i wykształcenia tych ludzi, że nie wiedzą, co to jest Kościół katolicki.
Czy ci, którzy przyznają się do Kościoła katolickiego, nie czują się w jakiś sposób izolowani, prześladowani?
I spotykają się z bardzo różnymi reakcjami, od wielkiego podziwu i pytań, co to jest, jak tam jest w tym kościele, do jakiegoś też wyśmiewania i jakiegoś szydzenia z nich, to są bardzo różne są te reakcje, natomiast wydaje mi się, że jeśli człowiek jest taki zdecydowany, jest konkretny, nie wstydzi się tego, to raczej jest też szanowany przez innych.
To jaki wysiłek ci ludzie muszą włożyć, żeby wierzyć, żeby dotrzeć do kościoła?
Przede wszystkim myślę, że muszą pokonać strach. W tych ludziach jest taki strach przed w ogóle wejściem do kościoła. Najczęściej jak człowiek jakiś taki nowy wchodzi do kościoła, to on widać, że jest bardzo przestraszony i za wszystko przeprasza. Że on się nie tak zachowuje, że nie tak może jest ubrany, może nie tak jak trzeba. On nie wie, jak ma być i widać w tym strach, że on boi się tego wejścia do kościoła. Myślę, że dużo więcej ludzi by wchodziło do kościoła, a może i chodziło do kościoła, jeśli by pokonali ten strach, który jest, że zaraz na pewno będą na nich tam krzyczeć, zaraz pewnie będą coś tam ich krytykować, że oni nie tak zrobili. I bardzo często spotykam się, że ten człowiek, który wchodzi pierwszy raz do kościoła, jest taki bardzo przestraszony.
Z czego wynika ten strach? Wcześniej spotkali się już z odrzuceniem?
Często bywa tak, że gdzieś tam w jakimś kościele prawosławnym, tam są często takie babcie, której czasem od razu na wstępie krytykują ludzie, że coś nie tak i później jak człowiek jeden raz doświadczył tego, a on w ogóle może nie ma jakiegoś doświadczenia z kościołem, bardzo rzadko wchodził w ogóle do kościoła, jeżeli chociaż raz czegoś takiego doświadczył i to od razu na samym początku, później się boi.
To co tych ludzi przyciąga mimo wszystko do kościoła?
Każdy ma swoją jakąś historię życia. Jest taki, czasami gdzieś w człowieku budzi się taki głód Pana Boga. Ja widzę, jak czasami jakieś grupy przychodzą, grupy młodzieży, grupy studentów przychodzą tak jako na wycieczkę na przykład, że wchodzą do kościoła i często są takie reakcje, że o, w tym kościele jest jak na filmie, jak w kinie. Taki kościół tylko w filmie jakimś widziałem, a tu się okazuje, że jest u nas. I oni jak zaczynają pytać o coś, to ja widzę, jakie jest wielkie zainteresowanie, jaki jest taki głód. Staram się przy okazji jakiegoś opowiadania o kościele też jakieś takie podstawowe myśli ewangelizacyjne, jakiś kerygmat, coś im tam powiedzieć, że Pan Bóg ich kocha, że jest miłosierny i tak dalej. To ja widzę, jakie jest zasłuchanie, jak oni chłoną każde słowo wtedy, żeby to usłyszeć. Widać, że ten głód Pana Boga w ludziach jest, tylko czasami oni też nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. I jeżeli się uda jakoś przyjść, to zaczynają coś tam więcej robić. Czasem to są jakieś tam korzenie katolickie. Mam często tak, że często kilka razy zawsze się tak zdarzy, że na przykład jakaś rodzina przyjeżdża, niedawno tam w maju, pamiętam, taka rodzina przyjechała, nowa rodzina i mówią, że są katolikami, pochodzą z Ukrainy, kilkanaście lat mieszkają na terenie mojej parafii i oni w internecie gdzieś znaleźli informacje o kościele, kiedy jest msza święta i przyjechali, pytam, gdzie mieszkacie, mówią nazwę miasta, tak. No już znam ten teren, to mówię, to 700 kilometrów od Surgutu. No 700 kilometrów specjalnie przyjechali, mieli akurat wolne dni, bo chcieli wyspowiadać się, komunię przyjąć, bo gdzieś tam na Ukrainie, jak są, jak przyjeżdżają do tam swoich rodziców, bliskich, to tam chodzą do kościoła, a tutaj nie wiedzieli nawet, gdzie jest ich kościół, ale się odnaleźli. Ktoś tam dziecko chciało ochrzcić, też katolicka rodzina, okazuje się, że mieszka na terenie parafii 900 kilometrów od Surgutu i potrzebowali pozwolenia na chrzest, bo jechali też do swoich tam bliskich w Kazachstanie i w taki sposób się znalazła ta rodzina, ale to są często ludzie rozproszeni. Tam właśnie potrzeba jest bardzo jeszcze kapłanów, żeby bliżej i częściej ta posługa, msza święta była, wtedy myślę, że tych ludzi będzie jeszcze też znacznie więcej.
Czyli jak często oni mają właściwie szansę na to, żeby uczestniczyć w takiej Eucharystii, jeżeli nie mieszkają w mieście, w którym jest Kościół, czyli w stolicy?
Jeśli są w tym mieście, to jest msza święta zawsze, przynajmniej w każdą niedzielę, ale też i jeśli jestem na miejscu, to i w zwykłe dni. I jeśli są w tych miastach, gdzie dojeżdżamy co 2 tygodnie, to tam jest msza co 2 tygodnie, wtedy mogą być na mszy świętej. Jeśli mieszkają w innych miastach, to w zależności od tego, jak często, ale to jest najczęściej raz na jakieś 2 na 3 miesiące. I często no, oni gdzieś tam jeszcze podróżują, najczęściej pochodzą z jakichś innych krajów. To jest miejsce, gdzie się wydobywa ropę, więc to są młode miasta, gdzie ludzie przyjechali do pracy i stąd też często przywożą już jakieś doświadczenie wiary. I jeśli oni wracają tam, to często mówią, że na przykład są z Ukrainy, na wakacje jadą na Ukrainę, to tam uczestniczą we mszy świętej, a później wracają, to już tu nie mogą. Więc wtedy, no to kiedy się uda z nimi spotkać, do nich dotrzeć. To też często zależy dużo od ich zaangażowania. Jeśli oni starają się, czy mnie zapraszają, czasami starają się od czasu do czasu przyjechać do kościoła, wtedy są częściej, a czasem to jest jeszcze ta wiara taka bardzo słaba, że nie starają się jakoś tego pogłębiać, no to trudno się im dziwić, bo nie ma jakiejś formacji w tym wszystkim jeszcze.
Właściwie na czym polega duszpasterstwo? Tylko i wyłącznie na sprawowaniu sakramentów? Czy jest jeszcze czas na coś więcej?
Wiadomo, że sakramenty i głoszenie Słowa Bożego jest zawsze czymś podstawowym i to jest najważniejsze, ale myślę, że bardzo często to są bardzo indywidualne spotkania z tymi ludźmi i rozmowy. Tu na miejscu, w Surgucie, często ci ludzie przychodzą, chcą porozmawiać, mają jakieś tam pytania. Też jeśli jedziemy gdzieś do innego miasta, to często są jeszcze po mszy świętej jakieś tam długie spotkania, rozmowy, często mają jakieś pytania, problemy. To jest, myślę, że ten indywidualny kontakt z człowiekiem to jest niezwykle ważne, żeby mieć czas dla tego człowieka, żeby z nim porozmawiać, wysłuchać. To bardzo też wpływa na jego jakąś taką kondycję wiary. Takich przykładów jest wiele. Pamiętam, jak teraz niedawno, przed moim urlopem, też taka młoda dziewczyna przyszła. Ona mówi, że ona jest prawosławna. Miała wyrzuty sumienia, że przyszła do kościoła katolickiego. Jakaś biedna rodzina, brat inwalida i potrzebują jakiejś też pomocy. Ale widzę, że też największa pomoc, jaka ona potrzebuje, to po prostu jej wysłuchać. I ona zaczyna rozmowę najpierw od litanii przeprosin za to, że ona sobie pozwoliła przyjść i zawracać głowę księdzu, a później opowiada o swoim życiu i ona no, teraz też przez internet tam czasem coś pisze o swoich problemach i w ogóle ona mówi, że tutaj jestem dla niej jak ojciec, bo ona nie doświadczyła w swojej rodzinie ojca. Tutaj ktoś ją rozumie, ktoś ją wysłucha, ktoś z nią chce rozmawiać. Takie są też przykłady.
Czy to owocuje na przykład zmianą kościoła, czy przestało jej przeszkadzać to?
Teraz to jest taka świeża sprawa w jej przypadku, ale często różnie bywa. Bywa tak, że ktoś rzeczywiście później przychodzi do kościoła katolickiego, ktoś jeszcze długo zostaje w kościele prawosławnym teoretycznie, chociaż w praktyce przychodzi do nas. Tylko często ta zmiana, oni często boją się, że to jest jako taka zdrada swojej religii, swojej wiary, że oni są takimi zdrajcami wtedy. Oni mają bardzo jakiś taki poważny często konflikt sumienia, więc ja tu absolutnie nigdy nie naciskam. Zresztą zawsze uważam, że religia, wyznanie, to trzeba w wolności przyjmować tę decyzję. Nigdy nie staram się jakoś naciskać, czy nawet wprost proponować tego, żeby człowiek zmienił, żeby przyszedł do nas. Zawsze pierwszy jest kontakt z człowiekiem i uważam, że jeśli ten człowiek przyszedł, to przede wszystkim ja mam go przyjąć jako człowieka, nie jako potencjalnego katolika. I rozmawiam z nim jako z człowiekiem i jaką on później decyzję podejmie, to już jest jego sprawa. Jest tak czasem, że na przykład jest taki chłopak, który przychodzi dosyć często, był bardzo gorliwym, prawosławnym, ale coś mu się tam zaczęło nie podobać, zaczął przychodzić. Przychodził codziennie na mszę świętą. Później gdzieś przepadł. Pożegnał się, przysłał jakieś tam podziękowania, ale że jednak on tutaj zrozumiał, że on byłaby zdrada i on musi chodzić do prawosławnego kościoła. Z miesiąc go nie było, później znowu przyszedł, znowu zaczął codziennie chodzić na mszę świętą. To jest czasem taka wewnętrzna walka w tym człowieku, który jeszcze nie bardzo wie, jaką ma decyzję podjąć. Trzeba dać czas człowiekowi i po prostu z nim być i niech on sam podejmuje tę decyzję.
Na ile tym młodym pomagają takie doświadczenia, jak chociażby Światowe Dni Młodzieży?
Zobaczymy. Teraz po tych Światowych Dniach Młodzieży przyjechaliśmy tutaj z grupą 15 osób z mojej parafii. To było ich takie pierwsze doświadczenie czegoś takiego jak Światowe Dni Młodzieży. Byli tu bardzo zafascynowani. Najbardziej ciekawe, że to, co wspominali, to, co jakoś podkreślali, zauważali, to przyjęcie przez rodziny w Polsce. Byliśmy na dniach w diecezji w Białej Podlaskiej, w moim rodzinnym mieście. i tam byli przyjmowani przez rodzinę, a później przejechaliśmy do Krakowa i też akurat udało nam się, że w Nowej Hucie naszą grupę też przydzielili do rodzin. I to doświadczenie przyjęcia przez rodziny, oni byli tym zafascynowani. Nie wyobrażają sobie, żeby przyjechali do nich, do Rosji, jacyś obcy ludzie i rodziny by ich tak przyjmowały, jak oni byli tu przyjęci. Czasami wprost nawet mówili, że takiego ciepła, takiej rodzinności jak w tych rodzinach, to oni nawet we własnych rodzinach nie mają. Też jest trochę tam taka propaganda, że tu w Polsce Rosjan nie lubią, że się źle odnoszą do Rosjan. I oni trochę przyjechali z takim strachem, że ich tu będą nie lubić, że ich tu będą się źle odnosić, a doświadczyli czegoś zupełnie przeciwnego, jakiegoś otwarcia. Plus to, że kontakt z młodzieżą z innych krajów, oni zobaczyli tam kościół, czy grupa jakaś młodzieży, to jest bardzo mała grupa. Więc oni raczej są przyzwyczajeni, że są w mniejszości, że dookoła siebie gdzieś tam w swoim środowisku nie mają. Czasem nawet w ogóle wierzących, takich praktycznie wierzących, już nie mówię o katolikach. Więc oni są przyzwyczajeni, że to jest mała grupa. A tutaj nagle doświadczają tego, że to są rzesze, że to jest morze ludzi, których oni widzą i wszyscy są wierzący, wszyscy się modlą i są z różnych krajów, z różnych kontynentów. To było dla nich takie doświadczenie bardzo mocne i umacniające, myślę, ich wiarę. I jakie to owoce przyniesie, to zobaczymy za jakiś czas. Za rok, jak przyjadę, będę mógł coś więcej powiedzieć. Ale po ich reakcjach, po ich wypowiedziach robiliśmy takie spotkanie w grupie, że każdy się tam dzielił tym, co przeżył, co doświadczył. Widzę, że te doświadczenia są bardzo mocne.
Z jakimi oczekiwaniami w takim razie oni tutaj przyjechali?
Im trudno było określić te oczekiwania. Ja im tam trochę opowiadałem, jak te Światowe Dni Młodzieży wyglądają. Przyjechali jako taka trochę i przygoda, może i umocnienie wiary, ale też trudno powiedzieć też, czego nie oczekiwali. Bardzo różne mieli te oczekiwania. Ktoś chciał zobaczyć Polskę, ktoś chciał zobaczyć papieża, ktoś chciał umocnić wiarę, ktoś chciał zobaczyć dużo ludzi. Taka przygoda życia pewnie.
To oprócz tej gościnności, co jeszcze zwróciło ich szczególną uwagę?
Oni to tak na bieżąco się zachwycali wszystkim, co jest i na pewno jakieś takie zobaczenie w ogóle papieża było coś dla nich niezwykle ważnego, że jak papież przejeżdżał, często gdzieś tam się dowiedzieli, że będzie przejeżdżał przez jakąś ulicę w Krakowie, to już się ustawiali, żeby chociaż zobaczyć papieża. Też próbowali rozmawiać z ludźmi z innych krajów, fotografowali się, mieli flagę rosyjską i jak zobaczyli jakąś inną, też chcieli się sfotografować. Wszystko to, co przeżywali, oni to bardzo entuzjastycznie wszystko przyjmowali, przyroda Polska i to, co ich spotykało, to było wszystko dla nich jakieś takie zadziwiające.
To na czym teraz będzie można najłatwiej budować dalej ich formację?
Myślę, że wracając do tego, co tutaj przeżyli, też słów papieża, jakie zostawił młodzieży, myślę, że to trzeba będzie dalej rozwijać. Myśmy już na ostatnim spotkaniu, ponieważ młodzież została jeszcze na kilka dni tutaj w Polsce, próbowaliśmy jeszcze gdzieś znaleźć przemówienie papieża. Też sami mówili, że chociaż mieli słuchawki, mieli tłumaczenie, ale chcieliby jeszcze wrócić do tych przemówień, chcieliby je poczytać. Nie mogliśmy jeszcze znaleźć rosyjskiego tłumaczenia tych przemówień. Myślę, że teraz trzeba będzie spokojnie na różnych spotkaniach wracać, czytać te przemówienia, omawiać, rozmawiać o tym. Czy to jest słowo, tym bardziej, no bardzo takie są ciekawe fragmenty tych przemówień, które oni też bardzo zauważyli, chociażby o tej kanapie. Trzeba zamienić kanapę na buty. To jest bardzo aktualne dla młodzieży, która mnóstwo czasu spędza przed komputerem, gdzieś tam siedząc wygodnie i trzeba zrobić ten odważny krok, żeby coś przeżyć więcej.
A czym dla księdza jako duszpasterza? W pewnym sensie misjonarza, chociaż kiedy mówimy o Rosji, to rzadko używamy tego słowa, były te Światowe Dni Młodzieży. I na ile to doświadczenie pomoże w kolejnych wyzwaniach, które przyniesie życie?
Już nie pierwszy raz byłem sam na Światowych Dniach Młodzieży i patrząc z perspektywy, te Dni Młodzieży dla mnie są ważne i też ważne jest, żeby przyjechali ludzie stamtąd, doświadczenia tej powszechności Kościoła, żebyśmy się nie czuli tam jakimś takim odłamem, mniejszością, czy nawet sektą, jak często nas określają. Ale właśnie najbardziej mi zależy na tym, żeby ta młodzież doświadczyła tej powszechności Kościoła. Myślę, że takie spotkanie w takiej bardzo dużej grupie jest tym, co może dać taką pewność, że jesteśmy rzeczywiście na dobrej drodze, że to jest to, co trzeba, mimo że na co dzień doświadczamy tam czegoś innego.
A zatem do ogarnięcia modlitwą Kościoła katolickiego w Rosji, a konkretniej?
Diecezja Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku, parafia świętego Józefa Robotnika w Surgucie.
Państwa zachęcam, a przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Marek Jaśkowski, który od 7 lat posługuje w Rosji.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z księdzem Markiem Jaśkowskim rozmawiała Magdalena Gronek. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.